piątek słuchaliśmy dwóch rozdziałów Ewangelii Mateusza, które mówiły o ostatniej wieczerzy, o ukrzyżowaniu, o tym, co się działo wokół tego. A dzisiaj oczywiście został nam rozdział 28, rozdział, który mówi o zmartwychwstaniu. Chciałbym go przeczytać teraz. A po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. I oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał, i gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Że kochani, Jezus zmartwychwstał i to jest to fakt. Apostoł Paweł powiedział, tak jak już wspominałem w liście do Koryntian, 15 rozdziale, 17-19 wersecie, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara i jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi ze wszystkich, bo pokładamy nadzieję w czymś, co nie jest prawdą. Ale my wiemy, że to jest prawdą, tak? Myślę, że tak jak tu jesteśmy, prawie wszyscy z nas doświadczyli mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kochani, wielu ludzi zarzuca zmartwychwstaniu, że tak naprawdę się nie wydarzyło. I chciałbym kilka takich rzeczy tylko powiedzieć, dlaczego wierzymy, że było prawdziwe. Owszem, kiedy czyta się Ewangelię, wielu mówi, że wszystkie cztery opisy zmartwychwstania znacząco się od siebie różnią, tak? Są różne. Jest dużo szczegółów, które każdy z ewangelistów przedstawia w inny sposób. I zarzuca się, że no, zmartwychwstanie, to każdy z nich nie może być to prawdziwa historia, bo nie zgadzają się ze sobą pewne fakty. Ale czy na pewno w taki sposób trzeba na to spojrzeć? Otóż nie, kochani, jeżeli podejrzane byłoby, gdyby wszystko się zgadzało. Nie wiem, czy rozumiecie logikę tego argumentu, ale podejrzane jest, kiedy wszyscy świadkowie przychodzą i mówią dokładnie to samo. To jest podejrzane. Kiedy wydarzyło się coś dramatycznego i nagle każdy pamięta wszystkie szczegóły w doskonały i absolutny sposób. To wzbudza podejrzenia, że ktoś się dogadał, historię ułożono, każdy się jej nauczył i każdy opowiada ją według tego klucza, który powinien znać. Tak? To, że czterech ludzi, którzy niektórzy z nich tam, no nie było ich tam wręcz, bo były tylko Maria Magdalena, druga Maria, jest mowa, że apostoł Piotr, Jan gdzieś tam też byli, ale wydarzyło się coś dramatycznego w życiu uczniów, tak? Słuchaliśmy w piątek, że kiedy pojmano Chrystusa, oni się rozproszyli, uciekli, schowali się, wyrzekli się Go, tak? Piotr wyrzekł się Jezusa i na pewno były to doświadczenia. Ich życie w tym momencie się załamało. Wszystko, co budowali przez te kilka lat z Chrystusem, wszelkie nadzieje, które mieli na to, co ma się wydarzyć, wszelkie plany, wszelkie jakieś takie myślenie o życiu, wszystko to runęło w tym jednym momencie, kiedy Chrystus został aresztowany i ukrzyżowany. Dlatego, że oni nie rozumieli tego, co się działo. Więc możemy założyć, że wydarzyło się coś dramatycznego. I kiedy dzieje się coś dramatycznego, to uwiarygadnia to, że ludzie trochę inaczej pamiętają to, co się działo. I zapis Ewangelii nie jest reportażem z życia i śmierci Jezusa Chrystusa, ale jest zapisem przeżycia wiary tych ludzi, którzy o tym mówili. Dlatego główne fakty zgadzają się. Pusty grób, aniołowie, kobiety, pójście do Galilei, wszystkie te rzeczy powtarzają się. Natomiast pewne nie wiadomo, czy nieścisłości, ale pewne różne perspektywy spojrzenia na to, co się działo, nie podważają prawdziwości tego, co się wydarzyło, a wręcz przeciwnie, są argumentem za tym, że coś dramatycznego, coś niesamowitego wydarzyło się właśnie wtedy, tego poranka. Drugim takim argumentem, który można poruszyć, było to, że każda z Ewangelii praktycznie wspomina o kobietach, tak? Że kobiety były świadkami zmartwychwstania Chrystusa. I teraz musimy, wielu z was może o tym wie, może ktoś nie wie, ale musimy sobie uświadomić realia tamtego czasu. Otóż jedną z najważniejszych rzeczy było to, że kobiety nie miały prawa, nie były wiarygodnymi świadkami. Kobiety nie miały prawa świadczenia w sądzie, tak? No niestety kultura tamtego czasu była trochę inna. Mam nadzieję, że to chrześcijaństwo zmieniło naszą rzeczywistość, że dzisiaj mogą być kobiety świadkami i mówić mogą do mikrofonu i wszystko. Ale kiedyś dzieci i kobiety nie były wiarygodnymi świadkami. Nie mogły świadczyć w sądzie, nie mogły zaświadczać o żadnej sprawie, po prostu nie były traktowane poważnie. Więc znowu, jeżeli przyjrzymy się temu, to ten, który wymyślał, jeżeli ta historia miałaby być wymyślona, który wymyślał historię zmartwychwstania, to no, jak to się mówi, strzeliłby sobie w stopę pomysłem, żeby z kobiet uczynić świadków tego, co się wydarzyło, tak? Gdyby ktoś ją wymyślał, to na pewno nie wymyśliłby tego, że kobiety były pierwszymi świadkami tego, co się wydarzyło, bo to się kupy nie trzymało. To nie było żadnym dowodem na nic. Więc to, że mamy wiarygodny zapis tego, że kobiety pierwsze spotkały Chrystusa, pierwsze dowiedziały się o Jego zmartwychwstaniu, pierwsze były apostołami Jego zmartwychwstania, świadczy o tym, że historia jest wiarygodna. Dlatego, że nikt przy zdrowych zmysłach tak by tego nie napisał, gdyby chciał skłamać, tak? Gdyby chciał wymyślić tą historię. Nie miałoby to żadnego sensu. Trzecim, ja wymieniam tylko takie główne, powiedzmy, argumenty. Odsyłam tych, którzy chcą, napisano książki na ten temat, ale trzecim takim ważnym elementem tego, czy fakt zmartwychwstania był prawdziwy, jest to, że wiemy, może nie tyle z samej Biblii, co z tradycji, że praktycznie wszyscy apostołowie oddali życie za tą historię. Mało prawdopodobne byłoby, że ktoś gotów byłby oddać życie za coś, co miałby świadomość, czy wiedziałby, że jest po prostu zmyśloną historią, tak? Musiałby być niespełna trochę raczej z rozumu. Nasz instynkt samozachowawczy może by nas zmusił do tego, żeby długo się zapierać i twierdzić, że to prawda, ale w krytycznym momencie, gdyby zabijano nas za coś, co nie jest prawdą, większość z nas przyznałaby się, że nie jest to prawda. Bo no, nie miałoby to żadnego sensu, tak? Nie miałoby sensu umierać za coś, co nie jest prawdziwe. I wiemy, że 11 z 12 apostołów zginęło, świadcząc o zmartwychwstaniu Chrystusa. Także mamy bardzo wiarygodne podstawy, takie wręcz historyczne do tego, żeby mieć pewność, że zmartwychwstanie miało miejsce. Pomijając zupełnie fakt, że tak jak mówię, każdy z nas doświadczył tak naprawdę mocy zmartwychwstania w swoim życiu, przypuszczam. Każdy z nas doświadczył jakiejś przemiany, jakiegoś dotknięcia żywego Jezusa Chrystusa i Chrystusa, który żyje i działa i nawet w tych krótkich świadectwach, które tu mówiliśmy, jest to oczywiste. Kochani, czym było zmartwychwstanie? Znowu można by dużo mówić, ale zmartwychwstanie było, czy cała śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie było czymś więcej niż tylko to, co przywykliśmy mówić jako Ewangelię, tak? Że Jezus umarł za nasze grzechy po to, żebyśmy mieli dostęp do Ojca. Dlatego, że gdyby cała śmierć i zmartwychwstanie miały być tylko tym, to Chrystus wybrałby inne święto na to, żeby umrzeć. Dlatego, że nie wiem, jeżeli pamiętacie Stary Testament, obok wielu innych świąt było też święto, tak zwane święto przebłagania. Tak? Kiedy właśnie dokładnie świętowano, brano kozła, cały naród jakby wkładano na niego ręce, grzechy narodu były na tego kozła jakby przechodziły i on był wyganiany na pustynię. Jeżeli pamiętacie Stary Testament, był wyganiany na pustynię, na wygnanie, jakby niosąc w symboliczny sposób oczywiście wszystkie grzechy narodu. Więc gdyby to miało być głównym takim i jedynym znaczeniem tego, co Chrystus zrobił, to Chrystus wybrałby to święto na to, żeby zostać, czy Pan Bóg wybrałby to święto na to, żeby Chrystus był ukrzyżowany. Ale Jezus wybrał Paschę. Jezus wybrał właśnie Paschę i to, co się wydarzyło, to, co było wspominane właśnie w tym święcie. A było to głównie święto uwolnienia, święto wyjścia, tak? Księga Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa mówi nam dokładnie, o jakich wydarzeniach była mowa w trakcie Paschy. Była mowa o ratunku z niewoli, o wyprowadzeniu ludzi na wolność, o uwolnieniu Bożego narodu z miejsca, w którym byli zniewoleni, o powrocie ich z niewoli i do ziemi, którą Bóg obiecał ich przodkom. I dlatego główną taką myślą, nie jedyną, ale najprawdopodobniej główną myślą zmartwychwstania jest właśnie uwolnienie. Jest uwolnienie nas z tego miejsca, w którym jesteśmy. Stary Testament znał takie pojęcie jak zmartwychwstanie, tak? Wiemy, że w Starym Testamencie, ale nie za bardzo wiedział, co z tym zrobić. W Starym Testamencie raczej nadzieja ludu Bożego dotyczyła życia tu i teraz, tak? Tego pokoju w ziemi obiecanej, pokoju od wrogów, dobrobytu i pewnego funkcjonowania. Stary Testament mówił, że ludzie, kiedy umierają, idą do jakiejś krainy umarłych, która jest w taki dosyć niejasny sposób przedstawiana w Starym Testamencie jako miejsce, gdzie trudno Boga uwielbiać, gdzie nie ma jakiegoś myśli, zamiaru, gdzie w jakimś sensie te dusze zmarłych ludzi czy śpią, czy przebywają w jakimś takim stanie tymczasowości. I zmartwychwstanie miało dotyczyć jakiegoś wydarzenia później, tak? Jakiegoś wydarzenia, kiedy wszyscy mieli zmartwychwstać po to, żeby zostać osądzeni przez Boga. Ale Stary Testament właśnie w mówieniu o zmartwychwstaniu, czy w ogóle o tym, co się dzieje po śmierci, jest bardzo niejednoznaczny. Jest taki niepewny, kiedy mówi o tych rzeczach. Także w czasach Chrystusa większość Żydów oczekiwała zmartwychwstania. Zmartwychwstania w momencie, kiedy Bóg będzie chciał sądzić, ale duża grupa, wiemy, że Sadyceusze, o których jest mowa w Nowym Testamencie, wręcz otwarcie mówili, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie i nigdy nie będzie. I była to duża grupa, czy taka reprezentatywna grupa pośród Żydów, grupa rządząca, można by powiedzieć, która zapierała się, czy odrzucała w ogóle nauczanie o, o zmartwychwstaniu. Ale Chrystus przez swoje zmartwychwstanie pokazał, czym zmartwychwstanie tak naprawdę ma być. I jeżeli chcemy właśnie myśleć o tym, co się wydarzyło, to możemy wyobrazić to sobie w taki sposób, że Chrystus wyważył drzwi pewnego naszego więzienia, przedefiniował też nasze życie. Nasze życie jest jak swego rodzaju ciemne, duże więzienie, w którym my sami dokarmiamy tych swoich strażników. Nasz grzech, naszą pychę, nasze przywary, nasze strachy, tak my sami karmimy często je własnoręcznie i one później kontrolują nasze życie. One są tymi, które pilnują nas w tym naszym więzieniu. I to może być ładnie urządzone więzienie, ale tak czy inaczej jest więzieniem. Wszyscy żyjemy w tej rzeczywistości i nie mamy tak naprawdę z niej wyjścia. Nawet współczesna technologia, nawet współczesne osiągnięcia naszej medycyny nie są w stanie uczynić nic, żeby przedłużyć nasze życie, żeby je ulepszyć. Tak? Wiemy, że nie wiem, czy pamiętacie takiego piosenkarza Michael Jackson. Ja pamiętam, że on w którymś momencie doznał takiej obsesji na tle właśnie długiego życia i tam pisał artykuły, że ponieważ był multimilionerem, nie wiem, pewnie jednym z bogatszych ludzi na świecie, on spał w namiocie tlenowym, tam poddawał się najróżniejszym zabiegom, nie wiem, jego dom był jak stacja kosmiczna, przypuszczam, z filtrami, cudami technologii, które wszystko to miało przedłużyć jego życie i sprawić, żeby żył dłużej, tak? Miał obsesję na punkcie bycia wiecznie młodym i był takim symbolem operacji plastycznych, tak? Człowiekiem, który już wyglądał w pewnym momencie jak manekin, tak był. Ja miałem takie wrażenie, jak patrzyłem gdzieś na jego zdjęcia, że on już nie wygląda jak człowiek w pewnym sensie, ale jak jakiś sztuczny twór. Ale wiemy, że przy całej tej swojej bogactwie i pragnieniu zmarł. I to nie zmarł wcale w wieku podeszłym jakimś takim bardzo, ale wręcz zabiło go to ta jego obsesja związana z lekami. Tam może nie wiem do końca, co się stało, ale była gdzieś mowa, że to był jakiś powodem były leki i te różne rzeczy właśnie, które czynił. Także nasze więzienie może być luksusowe, nasze więzienie może być ładnie odmalowane, ale tak naprawdę jest tylko więzieniem, w którym pilnują nas strażnicy i tak naprawdę jedynym naszym oczekiwaniem jest to, żeby przyszedł główny egzekutor śmierć i zabrał nas w niewiadomą tak naprawdę. I tu mówię z perspektywy oczywiście kogoś, kto zmartwychwstania nie doznał, nie doświadczył i nie zna, tak? W takim sensie, w jakim my. Więc dla ludzi nieposiadających nadziei rzeczywiście są pożałowania godni, bo jakby tego więzienia nie odnawiali, jakby się o nie nie troszczyli, to jednak pozostanie ono dla nich tylko więzieniem i oczekiwaniem na to, żeby śmierć przyszła, zjawiła się po nich i sprawę załatwiła. To, co uczynił Chrystus przez zmartwychwstanie, to było wywalenie drzwi tego więzienia. To było wybicie potężnej dziury w jego ścianach i pokazanie nam, co jest tam na zewnątrz. Co czeka nas, jeżeli pójdziemy właśnie w tym kierunku, w którym Chrystus nas poprowadzi. To było obezwładnienie tych wszystkich strażników, włącznie z głównym egzekutorem śmiercią i tak naprawdę pozbawienie go wszelkiej mocy i mocy, którą był głównie i którą jest głównie strach. Kochani, zmartwychwstanie powinno uwalniać nas od naszych lęków i strachów. Może nie jest to łatwe, może nie wiemy do końca i każdy z nas gdzieś tam tej śmierci może się bać, ale tak naprawdę fakt zmartwychwstania pokazuje, że nie ma się czego bać, że jest to tylko doświadczenie przejścia z jednego z murów naszego więzienia poza te mury, a poza tymi murami jest nowe stworzenie. Kiedy Biblia mówi o nowym stworzeniu, to zmartwychwstały Chrystus był początkiem nowego stworzenia. Był tym pierwszym przykładem tego, co Bóg ma zamiar uczynić. Tak? Chrystus miał ciało, Chrystus był fizycznie człowiekiem, a jednak to jego ciało było inne niż nasze ciała teraz. To było ciało, tak jak Paweł mówi, jest ciało ziemskie i jest ciało niebiańskie. I ciało niebiańskie, nie możemy popaść w takie platońskie zrozumienie tego, że ciało niebiańskie to jest takie ciało bez ciała, czyli dusza latająca sobie gdzieś tam w przestworzach, bo w naszym chrześcijaństwie niestety te greckie filozofie odcisnęły swoje piętno i sprowadziły nas często do takiego myślenia, że tu na ziemi jesteśmy fizyczni, grzeszni, chorujemy, a kiedy umieramy, zamieniamy się w taką duszyczkę, która lata tam na skrzydełkach i nie ma już nic w niej cielesnego. I nawet jeżeli tak jest, to jest to tylko stan przejściowy, tak? Bo ostatecznym stanem jest zmartwychwstanie ciała i zmartwychwstanie innego ciała oczywiście niż te, którym funkcjonujemy dzisiaj. Ale jest zmartwychwstanie ciała, jest życie w fizyczny sposób, w fizycznych warunkach. Niebo ma być połączone z ziemią, ale to cały czas ma być niebiańsko-ziemska rzeczywistość, rzeczywistość nowej ziemi i nowego nieba. Więc Chrystus wybił dziurę w tym więzieniu, w którym przebywaliśmy i z którego jesteśmy w drodze ku wyjściu. Tak, cały czas jeszcze jesteśmy trochę tam, ale tak naprawdę poruszamy się w tym kierunku tego przysłowiowego światełka, przez które się wlewa przez tą dziurę, którą Chrystus w naszym więzieniu wybił. Po tamtej stronie jest triumf życia, jest nowe stworzenie, jest ta obiecana ziemia, jest obiecana rzeczywistość. Po tej stronie jeszcze jest nasza fizyczność, jeszcze jest doświadczenie też śmierci, ale wiemy, że dla nas śmierć jest jedynie przejściem, jest jedynie krokiem na drugą stronę. Jest pewną przemianą, która wydaje nam się niepokojąca, bo jest dla nas nieznana. Tak? My nie wiemy, nie doświadczyliśmy. Mało kto z nas, może tak nie powiem, że nie, ale mało kto z nas raczej doświadczył śmierci, choć są ludzie, którzy gdzieś tam zmarli, zmartwychwstali, znaczy byli wskrzeszeni, bo wskrzeszenie zmartwych nie jest zmartwychwstaniem. Ale raczej dla większości z nas jest to nieznana rzeczywistość, która jako chrześcijan powinna nas niepokoić, ale nie powinna nas przerażać. Powinna nas niepokoić, ale nie powinna nas przerażać. I myślę, że apostołowie byli gotowi oddać życie za zmartwychwstanie, dlatego właśnie, że wiedzieli, że jest to dla nich uwolnienie, jest to dla nich przejście. Więc jesteśmy w drodze, ale cały czas tylko podążamy. I można by pójść szybko, ale jest jeden zamiar, który Pan Bóg nam dał. To jest to, że wychodząc mamy zabrać ze sobą wszystkich innych. I dlatego doświadczeniem chrześcijanina nie jest to, żeby się nawrócić i nie wiem, rzucić się ze skały, tudzież zrobić, nie wiem, jakieś zbiorowe samobójstwo popełnić, jak to niektóre niestety jakieś ruchy takie sekciarskie potrafiły pokazać, ale doświadczeniem chrześcijanina jest doświadczyć tego, co przed nami i zadaniem jest zebrać wszystkich innych ze sobą. Przekonać ich, że to, gdzie są, to jest tylko tymczasowe miejsce więzienia. I że to więzienie, jakby nie było odmalowane i jakby nie było przystrojone, jest dalej tylko więzieniem. Jest dalej tylko miejscem, które nie jest naszą ostateczną rzeczywistością. Więc podążamy ku zmartwychwstaniu, ale po drodze mamy zabierać ze sobą każdego, kto może pójść i zechce pójść z nami, ale nie mamy pomijać nikogo. I Pan Jezus w tym 28 rozdziale, właśnie kiedy w zasadzie jego ostatnie słowa do uczniów były takie, powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a ja jest, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I oczywiście to skończenie świata będzie ostatecznym rozsadzeniem murów tego miejsca, w którym dzisiaj funkcjonujemy, i będzie ostatecznym nowym stworzeniem. Ale ludzie, których mamy zabrać ze sobą, mamy ich zabrać przez uczniostwo. Tak? Takie słowo, które w zasadzie w języku polskim nie istnieje poza chrześcijaństwem. Nie ma czegoś takiego jak uczniostwo. Można być uczniem, są uczniowie, ale uczniostwo to jest nowe słowo. Ale dobre słowo. Słowo, które musimy sobie dobrze zapamiętać. Dlatego, że znowu, niestety, Kościół w swoim jakimś takim rozwoju albo przeciwieństwem rozwoju jest degradacja, tak? W swojej degradacji zamienił szybko uczniostwo na sakramentalność, tak? I zaczął, zamiast czynić uczniów, zaczął rozdawać sakramenty. Sakramenty i jeszcze je pomnożył, tak? My wierzymy, jeżeli możemy coś nazwać sakramentami, a jeżeli przyjąć sakrament, to jest znak fizyczny, który wskazuje na coś duchowego, to my wierzymy w dwa biblijne sakramenty. Wierzymy w chrzest i wierzymy w wieczerzę pańską, tak? I ewentualnie te dwie rzeczy możemy nazwać sakramentami. To są fizyczne znaki, które wskazują na pewną duchową rzeczywistość. Chrzest jako początek tej nowej drogi i wieczerza jako przypomnienie o tym, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy ciałem Chrystusa, że jesteśmy Kościołem, który znajduje się w drodze. Natomiast wszystkie inne sakramenty to są ważne obyczaje, ale niekoniecznie my nazwalibyśmy je sakramentami. I Kościół zamienił uczniostwo, powiedział: dobra, zapomnijcie o uczniostwie, Biblii w ogóle nie, lepiej nie znać. Najważniejsze, żebyście uczestniczyli w tych kilku znakach, które będziemy sprawować. Jeżeli będziecie wiernie uczestniczyć w tych znakach, to my was dociągniemy tam, gdzie trzeba was dociągnąć, tak? Na szczęście przyszli ludzie, których znamy, reformatorzy i nie tylko, już przed nimi wielu innych, którzy mówili, że to nie jest to. Ale kochani, taka jest nasza pokusa i tendencja, żeby zamienić uczniostwo na jakieś obrzędy, obyczaje, zwyczaje, tak? I zastąpić to prawdziwe uczniostwo tym, żeby po prostu gdzieś bywać, żeby w czymś uczestniczyć, w jakiejś takiej zewnętrznej rzeczywistości. I nie możemy o to oskarżać tylko wszystkich innych, bo to dotyczy każdego z nas. I naszego Kościoła dotyczy tak samo jak każdego innego Kościoła, który istnieje i funkcjonuje. Ja myślę, że my czasami w naszych ewangelicznych kręgach robimy takie, że musiałeś się kiedyś nawrócić, czyli musiałeś pomodlić się jakąś taką modlitwą grzesznika, potem musiałeś się ochrzcić, no a potem też powinieneś być w niedzielę, tak? W kościele, jak najczęściej możesz, i generalnie to już powinno wystarczyć. To jest nasza pokusa, to jest nasza tendencja, żeby tak to postrzegać, ale uczniostwo jest czymś zupełnie, zupełnie innym. Uczniostwo jest naśladowaniem Chrystusa, tak? Jezus mówił: uczcie ich czynić to wszystko, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I chciałbym wam przeczytać taką krótką definicję uczniostwa. Już nie pamiętam nawet, w jakiej książce ją znalazłem, ale na tyle mi się spodobała, że ją sobie zapisałem. Więc uczniostwo to jest taki doktor Crozier, czy coś takiego miał na nazwisko, już nawet też nie pamiętam, kto to był, ale nieważne. Ważne, że właśnie fajną stworzył definicję. A więc uczniostwo to jest według niego i aktywne i ciągłe badanie swoich doświadczeń i przekonań w modlitwie i perspektywie Pisma oraz chrześcijańskiej tradycji po to, aby dowiedzieć się czegoś o sobie i Bogu w celu stworzenia planów, co robić, aby być bardziej wiernym. Taka trochę skomplikowana, zaraz ją rozłożę na kawałki, ale jeszcze raz ją powtórzę. Więc uczniostwo to jest aktywne i ciągłe badanie swoich doświadczeń i przekonań w modlitwie, perspektywie Pisma oraz chrześcijańskiej tradycji po to, aby dowiedzieć się czegoś o sobie i Bogu w celu stworzenia planów, co robić, aby być bardziej wiernym. Więc przede wszystkim to jest badanie, tak? Pierwszy element tego wszystkiego to jest badanie. Aktywne i ciągłe badanie. Uczniostwo to nie jest coś, co się, to nie jest tak jak u nas, skończyłem tam, nie wiem, 8 klas podstawówki, więc w zasadzie uczniostwo mam za sobą, teraz życie, tak, przyszło. Nie. W życiu tak naprawdę uczymy się cały czas, tak? Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ja mam takie doświadczenie, że ciągle czegoś się muszę uczyć. I ciągle na nowo. Ale w zasadzie, jeżeli się nie uczymy, to powtarzamy tylko to, co gdzieś tam kiedyś się nauczyliśmy. Nie idziemy do przodu, nie rozwijamy się, nie zmieniamy się, tak, w naszym życiu, tylko powtarzamy to, co kiedyś nam nauczono. I nasza natura jest taka, że powinniśmy się uczyć. Więc jest to aktywne i ciągłe badanie. I teraz co badamy? Badamy przede wszystkim siebie. Uczniostwo dotyczy mnie. Bo Pan Jezus powiedział nie, że macie być nauczycielami, znaczy nauczycielami też mamy być, ale każdy z nas jest nauczycielem tylko w takiej mierze, w jakiej jest uczniem. Jeżeli nie jesteśmy uczniami, to nie mamy czego nauczyć innych. Tak? Możemy ich zwodzić i wciskać przysłowiową ciemnotę, ale jeżeli nie jesteśmy sami uczniami, to tak naprawdę nie mamy nic do zaoferowania innym. Ale jeżeli badamy siebie, swoje doświadczenia i swoje przekonania i badać je mamy, nie po prostu je badać, ale mamy je badać tak, jak to było powiedziane, w modlitwie, czyli w kontakcie z Duchem Świętym, który nam może nas przekonywać o tym, co jest słuszne, o tym, co jest potrzebne dla nas w tym momencie, co dotyczy nas. W perspektywie Pisma. Pismo jest tym podręcznikiem, tak, który, z którego mamy korzystać. I ono ma zmieniać nasze myślenie, a nie nasze myślenie ma zmieniać Pismo. Chociaż to jest pewien cykl. Oraz w perspektywie chrześcijańskiej tradycji. I to brzmi tak w ewangelicznych kręgach. Tradycja, jakie zło straszne. Ale kochani, nie mówimy, że tradycja jest natchniona w takim samym sensie jak, nie wiem, Biblia, albo że tradycja może zastąpić Ducha Świętego. Nie. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że przed nami byli nasi bracia i po nas jeszcze, jeśli Pan Bóg da, to będą nasi bracia i możemy uczyć się od siebie nawzajem. I ludzie, byli pewni ludzie, którzy badając swoje doświadczenia, swoje przekonania, doszli do bardzo mądrych i sensownych wniosków. I z tych wniosków my możemy dzisiaj, możemy korzystać. Możemy uczyć się na cudzych błędach, tak? Bo uczymy się też z czyichś błędów i ktoś kiedyś powiedział, chyba któraś pierwsza dama w Stanach Zjednoczonych, może pani Roosevelt mówiła coś takiego, że trzeba uczyć się na cudzych błędach, bo życie jest za krótkie, żeby uczyć się na swoich. I coś w tym jest. Im więcej nauczymy się na cudzych błędach, tym dalej możemy pójść z naszą nauką, bo do tego popełnimy jeszcze swoje i razem do kupy może coś fajnego się nauczymy. Ale jak będziemy wymyślać przysłowiowe koło na sobie, to nie dojdziemy daleko. Powtórzymy tylko błędy wszystkich innych. Także tradycja, to, że świętujemy 500 lat reformacji, jest też pewną tradycją, jest pewnym fundamentem, na którym nasze kościoły wyrosły i z tej tradycji korzystamy i musimy mieć odwagę powiedzieć, że to jest nasza tradycja, z tej tradycji się wywodzimy. Ona nie jest natchniona, nie jest jedyna możliwa i słuszna, nie jest jedyna święta. My chcemy się z niej uczyć, ale chcemy też krytycznie na nią patrzeć, tak? Chcemy ją egzaminować też w świetle tego, co mówi Biblia. Więc modlitwa, Duch Święty, Pismo, tradycja, ludzie, od których się uczymy. Tego używamy po to, aby dowiedzieć się czegoś o sobie i o Bogu. Kochani, dobrze jest dowiedzieć się czegoś o Bogu, ale dobrze jest też dowiedzieć się czegoś o sobie. Jeżeli nie będziemy chcieli uczyć się o sobie, to daleko nie zajdziemy, tak? Bardzo szybko, jak człowiek przestaje mieć kontakt z sobą samym, to szybko, zwłaszcza w chrześcijaństwie, zaczyna mieć wrażenie, że już jest święty i doskonały i w zasadzie to nic mu nie brakuje, tak? Im mniej mamy refleksji nad sobą, tym szybciej wydaje nam się, jacy to jesteśmy cudowni i zbawieni i już bezgrzeszni. I coraz bardziej ślepi jesteśmy na to, jak ranimy innych ludzi, jacy naprawdę często jesteśmy. Więc musimy dowiadywać się czegoś o sobie. Musimy mieć refleksję nad sobą, nad sobą samym, bo jeżeli nie mamy, to się nie będziemy zmieniać. Tak? A esencją naszego życia jest to, żeby się zmieniać. Kiedyś znowu taki człowiek, już nie pamiętam, kto to był, ale powiedział, że kiedyś modlił się i Bóg tak jakby usłyszał takie słowa od Boga, mówi, wiesz co? Bóg do niego przemówił, mówi, wiesz co? Ty i ja jesteśmy niekompatybilni. I powiedział Bóg, ale ja się nie zmieniam. Także jedyny, kto się może zmienić, to ty, tak? Bóg się nie zmienia, Bóg jest zawsze taki sam. No i niestety tak jest, że nie jesteśmy z Nim kompatybilni. Przez grzech, przez nasze upadki, ta kompatybilność, ona jest możliwa, ale wymaga pracy. Bóg się nie zmienia, więc zmienić musimy się my. Nie ma innej możliwości. I cały ten proces refleksji nad sobą, badania swoich doświadczeń, przekonać, jest bardzo ważny kolejny element. Jest po to, aby jest w celu stworzenia planów. Jest w celu stworzenia planów. Jest po to, żeby podjąć jakieś decyzje. Kochani, ja nie wiem jak wy, ale ja mam taką tendencję, żeby się nad sobą zastanowić, stwierdzić jaki grzeszny jestem, stwierdzić, czego mi brakuje, po czym przejść nad tym do porządku dziennego i po prostu żyć dalej, tak? Jakby nic się nie stało, do następnej refleksji, tak? Gdzieś tam w przyszłości. To nie jest uczniostwo też. Uczniostwo jest takie, jest po to, aby tworzyć pewne plany. Teraz jednym łatwiej tworzyć plany, innym trudniej tworzyć plany, tak? Jedni są bardziej zaplanowalni, inni mniej, ale taki jest jakby sens tego wszystkiego. Mamy podejmować pewne decyzje i starać się je wykonać i to ma być w tym kierunku, aby być bardziej wiernym. Aby być bardziej wiernym Jezusowi, być bardziej wiernym Bogu, bo jakby o to w tym wszystkim chodzi, tak? Wiara, pewnie już to mówiłem kilka razy, ale powtórzę jeszcze raz, wiara i wierność to jest jedno i to samo. I w języku nawet greckim nie ma różnicy między tymi dwoma słowami. Wiara, wierność to jest jedno i to samo słowo i wszędzie w Biblii, gdzie czytacie o wierze, to stoi to samo greckie słowo, które jego innym znaczeniem jest wierność. Wiara, wierność. I można sobie zrobić takie doświadczenie, czytając Biblię, tam gdzie czytacie wiara, wstawiajcie wierność i zobaczycie, jak to fajnie się w tym wszystkim układa. Także, kochani, zmartwychwstanie było początkiem, było wskazaniem nam właściwego kierunku, wskazaniem nam właściwej drogi. Ale jedynie początkiem. Początkiem naszego uczniostwa i uczniostwa, które polega na tym, żeby zabrać ze sobą całą ekipę i zmierzać we właściwym kierunku. I chciałbym, kochani, żebyśmy my jako Kościół byli uczniami, żebyśmy my jako Kościół rozwijali się w naszym zrozumieniu Boga i myślę, że będziemy próbowali to realizować na różne sposoby, też przez jakieś pomoce, które pomogą nam zastanowić się nad sobą, nad tym, kim jesteśmy i w którą stronę zmierzamy.